Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Toruńskie Amazonki świętują 25-lecie istnienia. Od ćwierćwiecza wspierają kobiety w walce z rakiem piersi. W dzisiejszej audycji poznamy początki stowarzyszenia i przyjrzymy się jego działalności. Adriana Andrzejewska, zapraszam.
We find ourselves on different sides of a line nobody drew, though it only be one in the higher eye. Down here where we live, it is two. Add to my side, call the meek and the mild. You to your side, call the word. By virtue suffering, I claim to have won. You claim to have never been hurt. Both of us say there are laws to obey. Yeah, but frankly, I don't like your tone. You want to change the way I make love, but I wanna leave it alone.
Elżbieta Malcer była liderka toruńskich Amazonek.
Pamięta pani te początki 25 lat temu?
No, trudno nie pamiętać. Nie było takiego jeszcze określenia Amazonki. To teraz to prawie wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, że to są kobiety dotknięte rakiem piersi. Ale 25 lat minęło i to dużo już się działo przez ten czas. Wtedy od podstaw pan doktor chirurg, onkolog Edward Krajewski zaprosił do Torunia panią doktor Krystynę Mikę, kierownika zakładu rehabilitacji w Centrum Onkologii w Warszawie. Zaprosił do Torunia, był wtedy w przychodni onkologicznej na Bielanach, przyszpitalnej, i zaprosił 7 kobiet z rakiem piersi na takie spotkanie. Także tak to się zaczęło. To było w kwietniu 1992 roku. Ja byłam jedną z tych 7. I trzeba powiedzieć, że pani doktor Mika tak przedstawiła nam sprawy, że było jakby oczywiste, że musimy się w to włączyć, no, skorzystać z takiej możliwości. I od razu był podział zadań jakby. Od razu na tym pierwszym spotkaniu był jakby podział zadań. Jedna koleżanka pojechała do Warszawy na spotkanie organizacyjne. 2 od razu ustalone były na pierwsze szkolenie wolontariuszek. To się nazywały ochotniczki w Amazonkach. Z marszu wypadło, że ja mam się zająć sprawami organizacyjnymi tutaj w Toruniu. Czyli szukać pomieszczenia, no takich tam wszystkich spraw organizacyjnych. Tak to się zaczęło. Bardzo, bardzo nam pomogli ludzie niezwiązani z rakiem piersi, tylko z miastem. W ośrodku rehabilitacji dzieci i młodzieży tam znalazłyśmy miejsce, ale nieformalnie. Był dyrektorem Wydziału Zdrowia obecny pan wiceprezydent Zbigniew Fiderewicz, który nam pomógł, podpowiedział, co zrobić, jak uformalnić, jak działać. No i potem już były tam zajęcia non-stop w ośrodku rehabilitacji dzieci i młodzieży. A teraz już od paru lat mieścimy się w szkole, w zespole szkół przy Wojska Polskiego.
Bożena Błaszkiewicz, prezes Toruńskiego Stowarzyszenia Amazonki. Wzajemne wspieranie się, przede wszystkim nasze takie założenie jest, abyśmy się wzajemnie wspierały, dodawały sobie otuchy, udowadniały, że stać jeszcze na to, że po ciężkich operacjach, trudnym leczeniu, chemią, radioterapią i wszystkimi innymi przez dłuższy okres czasu, bo niestety sama operacja na tym się nie kończy. Jest to potem jeszcze dłuższy proces leczenia. Także jest to takie wzajemne wspieranie się, organizowanie imprez, wycieczek integracyjnych, po to, żeby nie wydzielać się, nie izolować się. Choroba nie znaczy, że nie mamy przyjaciół. Wyjazdy rehabilitacyjne i nie tylko, bo takie integracyjne wyjazdy każdego roku do Częstochowy, bo dla nas ważna jest modlitwa. Najczęściej osoby przychodzą do nas po leczeniu pooperacyjnym, ponieważ Amazonki ochotniczki, mamy takie u nas, chodzą do szpitali i jeżeli jest kobieta po mastektomii już w jakichś zabiegach, informuje ją, że to nasze stowarzyszenie istnieje, że możemy sobie wzajemnie pomagać, chociażby być sobą, czy poradzić, jaką metodę stosują, że gdzie ewentualnie jaką porady zasięgnąć od lekarzy, bo wiadomo, jak to dziś jest. Prowadzimy zajęcia rehabilitacyjne, znaczy gimnastykę, gdzie jest pani Tosia wspaniałym rehabilitantem. Wiele osób korzysta z tego. Jest muzykoterapia, którą wolontariuszka prowadzi. Nie była Amazonką, w tej chwili już też jest Amazonką. Spotkanie takie cykliczne to właściwie każdy poniedziałek. Kto ma tylko ochotę, przychodzi. Jeżeli nie ćwiczy nawet, bo nie może, wiadomo, że są osoby po 80 roku życia. Ja jestem już sama też po 70. Pomagamy sobie właśnie, czy przenieść przyrząd. Więc to są takie właśnie duże w grupie. Poza tym mamy basen, więc korzystają Amazonki z basenu. Te, które nie chodzą na zajęcia, są, wysiądą, porozmawiają, wymieniają się doświadczeniami, zdjęciami z pobytów różnych. To jest taka terapia, bo ta psychika oczyszcza się. Nie jestem sama, jest nas więcej, żyjesz. Dobrze się czujesz, masz humor, mnie coś jest ciężko, więc wzajemnie. To na tym polega to nasze wspieranie. Tak jak my teraz rozmawiamy z sobą, uśmiechamy się do siebie, to też od nas wychodzą jakieś dobre impulsy, że warto żyć i trzeba leczyć się.
Krystyna, ja już jestem od 95 roku, od grudnia. W listopadzie miałam operację pierwszą, a potem po 9 latach miałam drugą. jak to ja zawsze mówię, powtórka z rozrywki nastąpiła. No i trochę było gorzej, bo miałam już naświetlenia, a przy pierwszej operacji nie było naświetleń. No ale wszystko jednak się jakoś skończyło pomyślnie, bo to już upłynęło trochę lat i jakoś jestem jeszcze na tym świecie. Należy się cieszyć. Nie, to jest coś pięknego, wie pani. To jest rodzina. My jesteśmy jak rodzina. Nawet w rodzinie nieraz nie mówi się takiej rzeczy, jakie my sobie między sobą mówimy, bo to jest jednak ta wspólna dola, którą pchamy, ta radość z tego, że się udało. Ja pamiętam w domu, jak mój zięć mówi do córki tak, słuchaj, my mamie kupimy tam ten sprzęt taki, wszystko może sobie w domu ćwiczyć. A ona mówi, czy ty masz coś z głową? To się mama tam nie interesuje, ją tak sprzęt, jak ta komitywa, która tam panuje, to ta atmosfera, dlatego mówi tam tak wszyscy ciągle, bo to jest prawda. To jest, oczywiście ćwiczenia są ważne i w ogóle w tej pierwszym etapie po chorobie to może najważniejsze, ale ta więź, która się tworzy, to jest... W ogóle nie można z niczym porównać. Te koleżanki, które teraz mam, to są tak samo serdeczne i tak samo mi bliskie, jak moje koleżanki z liceum i ze studiów. Nawet bym naraz powiedziała, że może nawet i bliższe czasem. Jest coś wspaniałego, wie pani, i to bardzo pomaga, bo mamy tą wspólną właśnie ten stygmat, jak gdyby powiedzieć, i to... Wymienia się różne, prawda, uwagi, różne tam problemy i współczucie i tak dalej, bo różnie jest czasami, no są te wznowy, są te odejścia czasami, każdy jest tego świadomy, prawda, ale mimo wszystko, bo część pań na przykład jak ja słucham, to mi tak, nie będę tam chodzić, bo tam wcale ktoś umiera. To jest nieprawda w ogóle i w ogóle tak nie można myśleć, bo nikt tak logicznie mówiąc nie powinien myśleć. No, rodzimy się po to, żeby umrzeć, można powiedzieć w skrócie, ale my to poprzez tą atmosferę, poprzez tą naszą więź, poprzez opiekę lekarzy, to się oddala wszystko. Uczymy się też oderwania od tych myśli, od tej choroby, prawda, bo nie, to w domu trudno sobie, w domu to... powoduje to, że człowiek się tak jak gdyby kisi w tym swoim zmartwieniu, a to wyjście to jest wyjście, to jest inny horyzont, inny, drugi człowiek. O. I wymienia się te doświadczenia, te swoje tam żale i radości przede wszystkim.
Przychodzą do siedziby stowarzyszenia, zapraszamy przy łóżku, po czym przychodzą dalej kontynuować rehabilitację, jak ćwiczyć, co załatwić, gdzie protezę, gdzie stanik, gdzie peruka, no te wszystkie inne sprawy, kto miał powiedzieć. Lekarze, rehabilitanci mówią tak, pani pójdzie do Amazonek i się wszystkiego pani tam dowie. Także robimy dobrą robotę przez 25 lat w Toruniu, a w Polsce 30. Także chwała Amazonkom, tym, które pracują, niosą właśnie informacje, słuchaj, da się przeżyć, tylko trzeba chcieć. No nie każdemu, no ale to nie wina lekarzy, nie wina nasza. Po prostu każdy organizm jest inny, no ale trzeba sobie pomagać samemu również.
Te kobiety, które świeżo przychodzą do klubu, to one są takie trochę biedniutkie, już widać takie przybite i tak dalej, a potem tak widać, jak one tak się ożywiają. Coraz bardziej. To się zaczyna fryzjer, to tam jakaś kosmetyczka, to ciuch jakiś, a potem śmiech taki od serca na całe gardło. I to już się widzi, że ta kobieta już jak gdyby wróciła do siebie, do życia sprzed operacji, sprzed choroby. Ja byłam ochotniczką, jak kiedyś przyszłam do jednej pani do szpitala i ona tak na mnie patrzy i mówi tak, Boże, ale pani dobrze wygląda, w ogóle nie widać, że jakaś operacja, a ja tutaj... No ale mówię, pani się przyjrzy jeszcze raz. Mówię, ja tak samo wyglądałam. Nie mam zdjęcia, ale tak samo wyglądałam. I to też będzie pani udziałem. Muszą być takie organizacje, takie kluby, żeby ludziom pomagać. Bo nie każdy człowiek się może sam uporać z tym problemem. Ja byłam kiedyś u kobiety, która miała 3-miesięczne dziecko. To ja w ogóle nie wiedziałam, co powiedzieć.
Nie, właśnie co pani mówiła wtedy?
No i tylko tak, jak ona tam się czuje, czy ktoś się opiekuje tym dzieckiem, czy pracuje, czy w ogóle rozmowa o niczym.
Zwyczajne po prostu bycie ze sobą, tak?
Tak, tak. I ja wtedy się pytałam lekarza kiedyś na takim zjeździe, na konferencji w Bydgoszczy.
Ja mówię, panie doktorze, jak ja miałam się zachować? Ja po prostu po mnie to chyba było widać, że ja nic nie umiem, nie umiem żadnego ani pocieszenia, ani głosu zabrać, ani nic jej w niczym pomóc, ani w ogóle. A on mówi, tak pani się tym przejmuje? My też nie wiemy, co powiedzieć nieraz. Wiele razy nie wiemy, co powiedzieć. Taka młoda kobieta. Ale no, trzeba walczyć. Trzeba walczyć. Chociaż ta walka się nie wszystkim udaje, ale ona jest konieczna. Konieczna do końca, bo nigdy nie wiadomo, wie pani, nigdy jak to ktoś, o tam ona Kwiatkowska, czy tam jakaś Zielińska, to ja tam nie pożyję długo, bo ona umarła. To jest tak błędne takie myślenie, bo każdy jest człowiek inny, to już wiemy w założeniu. Każdy w innym środowisku się wychował, inaczej był chowany, inaczej odżywiany. Poza tym jeszcze tak, nigdy nie wiadomo, czy nie zdąży jakiś lek być wynaleziony, z którego ja mogę skorzystać za mojego życia. Na przykład taki Bonefos był lek wynaleziony, który na kości dawano i też wiele kobiet dzięki temu lekowi. No i potem już inne takie bardziej leki, te terapie takie tam różne się znalazły, które bardzo pomagały.
Chęć walki to połowa sukcesu, mówiła mi 1,5 roku temu psychoonkolog z Toruńskiej Akademii Walki z Rakiem Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz.
Generalnie trzeba powiedzieć, że właściwie na chorobę nowotworową nikt z nas nie jest przygotowany i to zawsze jest tak, że chorują inni. Nasze społeczeństwo wciąż dzieli choroby na raka i wszystkie pozostałe. W związku z tym pacjent po usłyszeniu diagnozy rak bardzo często traktuje to jako wyrok i ta choroba w jego świadomości utożsamiana jest z tym, że jest ona nieuleczalna, że jest śmiertelna, że łączy się z ogromnym cierpieniem. Medycyna ma do zaoferowania pacjentom chemioterapię, leczenie operacyjne, radioterapię, czyli te metody są coraz bardziej nowoczesne, prowadzi się ciągle badania nad wynalezieniem nowego leku na raka i tutaj jakby ta oferta jest naprawdę ogromna. Natomiast pacjent z chorobą nowotworową jest bardzo samotny ze swoim lękiem, bardzo samotny ze stresem, który towarzyszy chorobie i wielokrotnie poszukuje pomocy. Pacjenci nas odnajdują, a nie my pacjentów. Ta strona psychiczna jest niezmiernie ważna, dlatego ponieważ wiadomo, że jesteśmy jednością psychosomatyczną i tak jak nasz nastrój psychiczny może odcisnąć piętno na objawach fizycznych, tak i odwrotnie, objawy fizyczne odciskają piętno na naszej psychice. Umiejętność nauczenia się życia z chorobą nowotworową jest niezmiernie ważna i tak jak podkreślają to lekarze, osoby ze służby zdrowia, osoby, które zajmują się pacjentami od strony medycznej, pacjent dobrze zmotywowany do leczenia, no to jest połowa sukcesu.
Czasem jest tak w tej walce z chorobą nowotworową, że są trudne dni, że coś boli, nie ma siły. Jak Państwo motywują tych pacjentów, że jednak no, trzeba zawalczyć, że to jest połowa sukcesu, jak Pani powiedziała?
Generalnie my zawsze pacjentom mówimy w ten sposób, że my jesteśmy tylko i wyłącznie dla nich wsparciem. My możemy być jak taki drążek, po którym wspina się roślina. Cała robota należy do nich. Czasami przytaczam na początku naszych zajęć pacjentom taką historię, która jest takim przykładem na to, że wszystko jest w Twoich rękach. Czyli pierwsza, najważniejsza rzecz to, żeby pacjent uwierzył, że to jest właśnie w jego rękach, że on może i że warto, bo jeżeli nie walczę, to zawsze przegram. Jeżeli walczę, to tylko czasami przegrywam. Komfortem dla naszych pacjentów jest też to, że właściwie po tych 30 spotkaniach nie kończy się ich bytność w Akademii Walki z Rakiem. Jeżeli chcą, mogą tutaj być dalej. Przechodzą do tak zwanej grupy weteranów. Te spotkania są może nieco rzadsze, ale wciąż jeszcze są. Myślę, że bardzo ważne też jest dla pacjentów to, że jesteśmy, jak ja to nazywam, na wyciągnięcie ręki. Czyli czasami jest tak, że pewne rzeczy trzeba omówić indywidualnie z psychoonkologiem, poza grupą. I wtedy tutaj jak najbardziej umawiamy się i pracujemy z pacjentem dodatkowo. Jesteśmy pod telefonem, czyli jeżeli jest jakiś gorszy dzień, to można do nas zadzwonić. Bywało już tak, że przez telefon prowadziłam pacjentkę na oddział chemioterapii, dlatego bo akurat jej to było potrzebne. Czyli staramy się, żeby być blisko pacjenta i żeby on wiedział, że w każdej chwili może po nas sięgnąć. Ale równocześnie pokazujemy mu, że jest autonomiczny, że to jest jego wybór i że nikt do niczego tutaj go nie będzie przymuszał i wskazujemy mu również, że to jest przede wszystkim jego praca. My jesteśmy tym drążkiem, po którym on się może wspiąć i fantastycznie się patrzy, jak nie tylko się wspina, ale i rozkwita.
Czy ci pacjenci też nawzajem się wspierają?
Namawiamy pacjentów na to, aby uczestniczyli w grupie, ponieważ jeden nurt naszej działalności to jest to, co my robimy, czyli wsparcie przez psychonkologię i psychoedukację. Natomiast drugi nurt to jest te relacje w grupie i to, w jaki sposób pacjenci sami się wspierają. Najczęściej w grupie nawiązują się przyjaźnie, najczęściej pacjenci dzwonią do siebie po spotkaniach, udzielają sobie rad, są dla siebie skarbnicą różnych informacji, ale równocześnie są źródłem tego wsparcia emocjonalnego. Spójrz na mnie, ja dałam radę, to ty też dasz radę. Wytrzymasz, jesteś wielka, potrafisz, jesteśmy z ciebie dumni. To są wszystko te sygnały, które dostaję od grupy i które są niezmiernie dla pacjenta ważne.
Czasem mnie jakaś obawa, że dzieje się źle. Że się zaczyna coś, co brzydko cuchnie, jakaś skucha czy mina i wybuchnie. Thank you.
W 98 roku zachorowała pani, prawda?
Nie myślałam, że to mnie spotka. Podejrzewam, że każda z nas chciałaby tego nie mieć. Latem to był koniec czerwca. Zmęczona, nie wiedziałam, co mi jest. Położyłam się na ten bok i ręką sama wyczułam, że mam guz. Był to piątek, nie zapomnę. Piątek, byłam już w poniedziałek u lekarza, doktor stwierdził, że jest to guzlity. Nie bardzo wiedziałam, co to jest. I dopiero od lekarza znajomego powiedział mi, to jest rak. I to słowo rak był dla mnie straszny. Więc jeszcze myślałam, a może są złośliwe, a jeszcze nie są złagodne. I wreszcie, a to jest rak i trzeba operować. Taki wyrok. Więc ja mówię, że chciałabym pożyć 7, bo będę miała komunię wnuka. Chciałabym dożyć w tej komunii. I tak się stało, że dożyłam jego komunii, teraz już jest na studiach i żyje dalej.
Słyszy pani ten wyrok, jak pani powiedziała, ale jednak zaczęła pani walczyć, tak?
Gdzieś tam w głowie otwiera się klapka, że rak to nie wyrok, bo tak się mówi, i że dla mnie może to też nie jest wyrok. Więc zaczęłam leczenie, podałam się operacji w miarę szybko i po tej operacji czułam się w miarę dobrze, znosiłam to wszystko z pokorą. Trzeba to przejść, więc jak jest mi dane, wobec tego muszę się temu poddać. I dzięki temu, mam nadzieję, że jakoś tak z taką dozą pozytywnego myślenia jestem już tyle lat po. I jak widać, jestem jeszcze sprawna. Nie ma przerzutów, Bogu dzięki. Jest dobrze. I staram się właśnie sobą mówić wszystkim, że można żyć, trzeba się tylko dobrze myśleć. Gdzieś tam w głowie musi być, że jestem w stanie zwalczyć go, nie dam się, jestem mocniejsza. I tak sobie mówimy, że my śmiejemy się przy okazji, nie? No, on tam nam da popalić trochę, ale każda chce leczyć się. Są koleżanki z przerzutami i to jest smutne, ale walczą. Walczą dalej.
Ja żadnej walki nie podejmowałam sama. Ja z góry po diagnozie szybciutko się znalazłam na oddziale szpitalnym. Pan profesor Jędrzejczyk mnie obcinał, jak ja to mówię, szybko. Ja nie miałam takiej optymistycznej, że tak powiem, wersji na początku, ponieważ moja mama też była z rakiem piersi, też po amputacji i żyła 3 lata, a wiekowo była starsza w momencie diagnozy i operacji ode mnie. Porównywałam już wtedy tę szansę przeżycia, że młodsza to trudniejsza szansa przeżycia. Także ja sobie wyliczyłam tam 3 miesiące i miałam sprawy do załatwiania. Mąż, dzieci, dom. Także byłam skupiona, jakie ja mam zadanie do zrobienia. No i potem pan doktor Krajewski mówi, ile pani żyje? Ile? Na rentę, nie na żadną rentę pani nie pójdzie, proszę. Tutaj zwolnienie, tutaj ten. No ale były takie sytuacje, że w pracy na mnie czekano, także to też komfort życiowy był inny. Potem mówi tak, 20 lat pani przeżyje. Minęło 20 lat, a ja mówię, i co panie doktorze, teraz mam kupić trumnę? Mówi, nie, następne 20. Także ten optymizm i ta nadzieja, to łączy się tak ze wszystkim. Pokora potrzebna, nadzieja też. I słuchać się profesjonalistów, słuchać i jeszcze raz słuchać tych, którzy znają się na tym, czyli strona medyczna, i tych, którzy przeżyli i którzy robią wszystko, żeby sobie i drugiemu nieść rękę. Nie każdy musi. Są osoby, które wyleczyły się, zadowolone, dziękuję, do widzenia, papa, przyjdą czasem raz w roku na spotkanie wigilijne, no i chwała. Dobrze, że czuję się więź, ale nie czuję potrzeby wsparcia, nie czuję potrzeby kontaktu. Chcę już nie myśleć, nie pamiętać o tym. Ale spora ilość osób jest takich, które jakby, ja to nazywam, w podzięce za przeżycie, niosą słowo, że słuchaj, tobie się też może udać. Albo nie musi, ale może. Bo nie trzeba się oszukiwać i nie trzeba mówić, będzie dobrze. Guzik, prawda, tak to nie można mówić, że będzie dobrze. Bądźmy dobrej myśli. Ale rób wszystko, żeby rzeczywiście efekt był pozytywny.
A jak pani przyszedł na wrót, to jak to było?
No, drugi raz, to wie pani, drugi raz to ja już byłam, tak jakby to mówią, weteranka, ale to był też dla mnie cios, to było straszne. Poza tym ta druga operacja była poważniejsza, bo miałam naświetlania, już potem po tej pierwszej nie miałam. I tutaj już było poważnie, bo do dziś mam obrzęk na tej ręce po tych naświetlaniach. Się gimnastykuję sobie, tam masaże robię, no ale to nigdy nie wróci do stanu poprzedniego, nie? No ale z tym też można żyć. Najważniejsze, żeby obrzęk był miękki, żeby ruchomy, a nie twardy, no bo wtedy wszystko staje, nie? I tak się człowiek pilnuje. I trzeba też sobie jakieś inne radości tworzyć, trzeba czytać, trzeba coś oglądać, trzeba też z ludźmi rozmawiać i trzeba się dziećmi jakimiś zajmować. Kwiaty też, ogródek, to są też rzeczy, które pomagają rozwiać te różne takie, no, bo jak ktoś mówi, nie lubię, to też jest takie, trzeba sobie poszukać to, co się lubi. I właśnie trzeba chodzić też do ludzi, których się lubi, z którymi się miało przed chorobą dobry kontakt. Nie trzeba się przymuszać do jakichś nowych znajomości, które nam nie leżą, które coś... Trzeba się dźwigać po prostu.
To też jest pewnie trudne, zwłaszcza dla kobiet, prawda? Tak. Że taki atrybut kobiecości, tak. No bo wiele z nas, prawda, tak to traktuje.
No, oczywiście.
I nagle się okazuje, że tego nie będę miała. Jak pani na przykład to przyjęła?
Wie pani, to był, no ja już nie byłam żadną młódką, nie wiem, mam prawie 50 lat. Wie pani, ja tak jestem z natury trochę takim człowiekiem twardszym, chociaż tak może nieraz ryczę po kątach i też, ale tak mi się wydawało, no co zrobisz, no głową muru nie przebijesz, trzeba to wszystko przejść, trzeba się jak gdyby zaciąć i najgorsza dla mnie to było to noszenie tej protezy. Ja jak poszłam i zobaczyłam te protezy, jak mi wyjęli, położyła tam na ladzie. Mówiłam, no nie, no toż ja mam takie coś tam, no nie, to był koszmar, no ale to... Wie pani, to jest trudne, to jest, mówię pani, że to tak jakby człowiek, a czołg przejechał albo jakiejś siekierą dostał w głowę. To się nie można z tym pogodzić najpierw, nie można, no ale potem trzeba.
Są też takie panie, które nie akceptują samej siebie.
No właśnie, jak takim osobom pomóc?
No, z takim jest najtrudniej, dlatego ciągle wracamy do tych szkoleń i ponawiamy pierwszego stopnia, drugiego stopnia ochotniczki, żeby docierać właśnie do tych kobiet, które nie chcą na przykład rozmawiać. I można pomóc, można przetłumaczyć. No nie każdej. Może jedna potrzebuje więcej czasu, może sobie przypomni. Bywa tak, po latach niektóre wracają, nie było, wracają, mówi, wiesz co, cały czas myślałam o tobie, że chyba wrócę, bo miałaś rację tam w tym czy w tamtym, no. Także, no, nie każdy w tym samym czasie sobie radzi. No, są takie, które sobie nie poradzą, no, ale na to nie mamy wpływu takiego już generalnego, prawda, nie ma ramek żadnych. Jak to zrobić, co z czym zrobić.
W tej chwili nie ma takiego problemu, że nie ma piersi. Jeżeli w domu jest dobry opiekun w postaci męża i jemu to nie przeszkadza, to myślę, że to nie jest... Ja przecież jestem też po całkowitej mastektomii. W tej chwili robi się częściowe, więc w ogóle nie ma tego problemu, że trzeba to gdzieś tam ukrywać, że są rekonstrukcje. I jest normalna piersi, więc przychodzi do domu kobieta już, wiadomo, że trochę czasu potrzeba na to, żeby wygoić, ale nie ma takiego zewnętrznego widzenia przez kogoś, że jest się po operacji. Zresztą mnie też nie widać.
No a ta pierwsza reakcja właśnie na to, jak te rzeczy się dzieją, czyli że właśnie traci pani piersi, a jeszcze do tego włosy, rzęsy i tak dalej.
Każdy to przeżywa inaczej. Dziewczyny mają takie piękne chusteczki, teraz są kolorowe, można wiązać je różnie i nikt nie, w ogóle nie zorientuje się, że ja mam taką znajomą, na przykład pięknie sobie, nikt nie wiedział, że ona nie ma włosów. Tak jakby sobie ścięła na krótko, ufarbowała, zrobiła. Więc to jest wszystko w tej chwili do ogarnięcia, jak mówią potocznie, że można sobie tak zrobić, że nie muszą wszyscy wiedzieć. Poza tym myślę, że wtedy jakoś nabiera się takiego innego dystansu do życia i chce się być zadbaną, żeby mnie widzieli, bo część ma poczucie się, że jest coś, czegoś nie mam, więc czymś trzeba zaimponować, żeby tego to zakryć, jakby nie było tego widać.
Dzięki lekarzom, dzięki właśnie tym ochotniczkom, które przychodzą, lekarz mówi tak, niech pani się uspokoi. Ja mówię, panie doktorze, nie doczekam, jak moja wnuczka nauczy się czytać, umrę. A dlaczego pani myśli tak? Nie trzeba tak myśleć. Każde takie słowo ciepłe podnosi człowieka na duchu. Trzeba korzystać z rozmowy z drugim człowiekiem. No i też trzeba się umieć otworzyć przed drugim człowiekiem, bo tak jak człowiek taki wszystko w sobie dusi, to z tego nic potem nie wychodzi, tylko jeden smutek. Bo jednak się trzeba rozładować poprzez rozmowę. Najpierw przez rozmowę, bo ten ruch jest jakiś ograniczony, jeszcze te wyjścia są ograniczone. Z czasem przybywa i werwy, i człowiek ma ochotę na wycieczki, i na tańce, i, no i na różne rzeczy. I potem się mówi, no fajnie, że się udało. O, są tacy, którym się nie udało, no ale to zawsze jest tak w życiu, prawda?
A zmienia się też na przykład to postrzeganie raka? No bo kiedyś, te, powiedzmy 20 lat temu, to już się kojarzyło jednoznacznie. Rak to wyrok.
Tak.
A dzisiaj jest tych możliwości po pierwsze więcej, a po drugie na przykład są różne akcje, w których kobiety fotografują się po mastektomii na przykład, prawda?
Nie ma już takiego lęku, to że ta kobieta się pokaże bez tej piersi na zdjęciu, w telewizji, na plakacie. To jest, wie pani, no, akt dużej odwagi, ale to jest też to, że nie tai tego, że to jest jawne, a kiedyś to, Boże, to już lepiej niech ona się schowa i nie wychodzi, bo i tak pójdzie do dołka. To jest wielka sprawa i to przed ci, którzy ten szlak przecierali, prawda, to też dużo zrobili dla tego. I tacy ludzie z pierwszej strony gazet. Mam koleżankę w Skarżysku Kamiennej i ona mówi, że no, tam ktoś mówi do jej wnuczki, takiej nieletniej jeszcze dziewczynki, jakiejś chyba z przedszkolnej, mówi tak, twoja babcia ma raka. Ona mówi, moja babcia? Moja babcia to raka wyrzuciła w cholerę. Poza tym te raki, ich rodzaje już są coraz bardziej dokładnie badane. No zupełnie już jest inna atmosfera, nie? A kiedyś jak tylko gdziekolwiek, to już był trup, nie? Od razu. A jednak medycyna zrobiła swoje. I w raku piersi najbardziej rozwinięta profilaktyka i leczenie na najwyższym poziomie.
Jest nieporównywalne w tej chwili. Teraz to jest choroba taka, jak inne choroby, nawet z większą nadzieją, że się uda przedłużyć życie. O. Z tym, że śmiem twierdzić i nie bez powodu, że dużą, dużą zasługą są właśnie Amazonki, czyli kobiety z rakiem piersi, które przeżyły, które jesteśmy cały czas szkolone, przygotowywane w zastępstwie brakujących psychologów w szpitalu. Czyli mamy dyżur w całej Polsce. Teraz już właściwie większa jest wiedza, już media. Gdzie to było kiedyś? Pierwsze ochotniczki w twoim stylu, pierwsze były trzy nasze jeszcze żyjące w tej chwili, które pokazały swoją twarz. Bo to było bardzo ważne. A cóż dopiero powiedzieć? A potem już, owszem, przyłączyła się do nas jedna i druga osoba publiczna, można powiedzieć, aktorki, lekarze z naszej inicjatywy. Zmieniło się określenie. Już nie było rak sutka, tylko rak piersi. Kiedyś dawno, no to nie ma co pewnych rzeczy porównywać, bo pamiętam moja mama, jak miała żadnej proteski, tylko jakąś tam kombinowała, jakieś takie ciężkie coś, jakieś tam, nie wiem, sole, czy tam jakieś inne miała, stopniowo inne. A teraz, proszę bardzo, w ogóle nic nie odczuwamy. Jak mnie pan doktor pyta, zlecenie na proteskę, strona która, to ja się muszę dotknąć, bo ja nie pamiętam. Trzeba samemu chcieć wyzdrowieć, że tak powiem, wyleczyć się i słuchać, co mówią medycy, tak krótko mówiąc, że się da przeżyć. Kiedyś przed laty któraś z pań w szpitalu do mnie przy łóżku mówi, i co, 7 lat pani już przeżyła?
No. Jak wrócić potem do życia właśnie, do tego życia zawodowego, rodzinnego, po tak ciężkich przeżyciach i chorobie?
No, między innymi w tym celu zapraszamy, jak chodzimy do szpitala przy łóżku, my tu mówimy przy łóżku rozmowa, w tym celu zapraszamy już do siedziby stowarzyszenia, gdzie my prowadzimy rehabilitację, gdzie prowadzimy rozmowy psychologa, rehabilitanta, teoria, praktyka, basen, dlaczego, po co. I to jest powrót do normalnego życia. Taki zwyczajny, bo sama rozmowa to za mało. Musi być potwierdzenie no, faktami, że to, co mówię do ciebie, to robię, prawda? To ćwiczę, widzisz, ja też ćwiczę. Jak? To jest ta metoda powrót do normalnego życia. Wprawdzie ciągle mówimy, jak było przed, jak jest to, po. To jest inne życie. Przed było inaczej i teraz jest inaczej. Ale muszę powiedzieć tak, tyle osób, tyle przyjaźni, ile poznałyśmy, bo nie tylko ja, przez tą chorobę, dzięki tej chorobie, no trudno to tak wyważyć, to gdyby nie ta choroba, to bym nie znała tych osób. Nie miałabym tej satysfakcji, że komuś pomogłam, że wspominam. Coś za coś, jak w życiu.
Czy jakoś inaczej pani patrzy na świat niż przed chorobą? Coś się zmieniło?
No, ta sprawa przemijania jest jakaś taka już w człowieku okrzepła. Już wiem, że byle co wystarczy, że już nas może nie być, my idziemy po drugiej stronie. Ale to mnie nie przeraża, wie pani, nie przeraża mnie to.
Bardzo często w trakcie choroby dochodzi do przewartościowania. Często pacjenci mówią, że choroba oprócz tego, że coś zabrała, to dużo im dała. Właśnie pozwoliła im bardziej docenić życie. Pozwoliła odróżnić przyjaciół prawdziwych od przyjaciół, którzy tylko nazywali siebie przyjaciółmi. Potrafiła wzmocnić więzy rodzinne. Potrafiła ich zmotywować do na przykład samorealizacji. Moi pacjenci na przykład podejmują studia podyplomowe, chodzą na różnego rodzaju kursy, zaczynają chodzić do teatru, do kina, czyli to jest niezmiernie ważne. Jeszcze jednym ważnym aspektem, który tutaj realizujemy w Akademii, jest radzenie sobie z problemem ciała. Pamiętajmy, że w trakcie choroby jeden z problemów to jest akceptacja swojego ciała, które po leczeniu chirurgicznym, po leczeniu chemioterapią, radioterapią jest bardzo zmienione. Pomoc w tej akceptacji ciała jest niezmiernie ważna. Wielu pacjentów na początku choroby mówi, że nie może na siebie patrzeć, prawda? Oni mają niechęć do oglądania siebie w lustrze. Tutaj ogromną pomocą i ogromnym wsparciem jest dla nas pani Dorota Rybarczyk i to, że oferuje naszym pacjentom konsultacje kosmetologiczne, ośmiela ich do tego, aby w chorobie również zadbać o siebie. W świadomości społecznej też jest tak, chorujemy, no to właściwie czasami pacjent sobie myśli, nie wypada mi myśleć o makijażu, nie wypada mi myśleć o tym, jak ja wyglądam, prawda? I to jest, jak ktoś powiedział, taki problem ciała, to jest między sakrum a profanum, czyli z jednej strony sakrum, czyli choroba, śmierć, zagrożenie życia i tak dalej, a profanum, czyli myślenie o kremach, cieniach, makijażach permanentnych i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że to jest niezmiernie ważne. Właściwie przez 8 lat mojego bycia tutaj wspólnie z pacjentami w Akademii nie spotkałam żadnej kobiety, która nie chciałaby z tej oferty skorzystać i która nie byłaby z tego zadowolona. To, że my wychodzimy z taką propozycją, jest często takim sygnałem, że choroba jest też czasem, żeby o siebie dbać, a dbałość o ciało niesamowicie poprawia samopoczucie, szczególnie kobietom. Zawsze chcemy być piękne, niezależnie od tego, w jakim okresie życia i w jakich sytuacjach życiowych jesteśmy.
Zadbać o siebie właśnie więcej niż przedtem, bo chce się człowiek z tego wyzwolić. Nie, ja też jeszcze potrafię. To jest bardzo ważne. Mieć dystans do siebie, ale mieć też siłę, pokazanie się, że jeszcze mogę. Że choroba mi nie zmogła. I takie myślenie pozytywne daje nam tą siłę do tego, żeby innym koleżankom to powiedzieć. I żeby się uśmiechać, i żeby się pobawić. Żadna z nas nie jest lekarzem, więc nie uleczy. Ale jak się wyżali ktoś, ktoś drugi podpowie, pójdzie odwiedzić, pyta, jak się czuje i w czym pomóc. Na tym polega to nasze działanie. Oprócz tych wszystkich rehabilitacji, ale takie inne, które z proza życia jest i też bardzo ważna. Humor, muzyka, to daje radość życia i zapomina się o tych właśnie, że było ciężko. Już to było, minęło, a teraz mnie stać na to, żeby pobawić się.
Truńskie Amazonki spotykają się w poniedziałki w Zespole Szkół przy ulicy Wojska Polskiego. A w dzisiejszej audycji to już wszystko. Za uwagę dziękuję, Adriana Andrzejewska. Do usłyszenia.
So sweet, no love.